Князь szarpał się dalej. Jeśli on władzę weźmie, a kanclerz, senat i regimentarze zdrajcą i buntownikiem go ogłoszą, to co będzie? Druga wojna domowa. A przy tym, czy to Chmielnicki jest największym i najgroźniejszym wrogiem tej Rzeczypospolitej? Wszak nieraz biły w nią jeszcze większe potęgi. Wszak gdy 200 000 żelaznych Niemców szło pod Grunwaldem na pułki Jagiellowe, gdy pod Chocimiem pół Azji stanęło do boju, zguba jeszcze bliższą się zdawało, a cóż się stało z tymi wrogimi potęgami? Nie, Rzeczpospolita wojen się nie lęka i nie wojny ją zgubią. Ale czemuż to wobec takich zwycięstw, takiej utajonej siły, takiej sławy, ona, która pogromiła krzyżaków i Turków, taka jest słaba i niedołężna, że przed jednym kozakiem przyklękła, że sąsiedzi rwą jej granice, że wyśmiewają ją narody, że głosu jej nikt nie słucha, o gniew jej nie dba, a wszyscy zgubę przewidują. To właśnie duma i ambicja magnatów, to czyny na własną rękę, to samowola tego przyczynu. Wróg najgorszy to nie Chmielnicki, ale nie lat wewnętrzny, ale swawola szlachty, ale szczupłość, niekarność wojska, burzliwość sejmów, niesnaski, rozterki, zamęt, niedolęstwo prywata i niekarność. Niekarność przede wszystkim. Drzewo gnije i próchnieje od środka. Rychło czekać, jak pierwsza burza je zwali. Ale parrycyda ten, kto do takiej roboty ręce przykłada. Przeklęty ten, kto przykład daje. Przeklęty on i dzieci jego do 10. pokolenia. Idźże teraz, zwycięzco spod Niemirowa, Pochrebyszcz, Machnówki i Konstantynowa. Idź, Kniaziu, Wojewodo. Idź, odejmij władzę regimentarzom. Zdepcz prawo i zwierzchność i dawaj przykład potomnym, jak w matce targać wnętrzność. Strach, rozpacz i obłąkanie wybiło się na twarzy kniazia. Krzyknął okropnie i chwyciwszy się rękami za czuprynę, padł w proch przed Chrystusem. I kajał się kniaź i bił dostojną głową w kamienną posadzkę, a z piersi jego wydobywał się głuchy głos. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Różana jutrznia wstała już na niebie, a potem przyszło złote słońce i oświeciło salę. W Gzymsach począł się świergot wróbli i jaskółek. Kniaź wstał i poszedł zbudzić pacholika Żywińskiego, śpiącego z drugiej strony drzwi. Biegaj, rzekł mu, do ordynansowych i każ im zwolać tu do mnie pułkowników, którzy stoją w zamku i w mieście, tak kwarcianych, jak i z pospolitego ruszenia. We 2 godziny później sala poczęła się napełniać wąsatymi i brodatymi postaciami wojowników. Z książęcych ludzi przyszedł stary Zaćwilichowski, Polanowski, Skrzetuski z panem Zaglobą, Wurcel, Obersztyr, Machnicki, Wolodyjowski, Wierszul, Poniatowski, wszyscy niemal oficerowie, aż do chorążych, prócz Kuszla, którym był ku Podolu na podjazd wysłany. Z kwarty byli obecni Osiński i Korycki. Wielu znaczniejszej szlachty z pospolitego ruszenia nie można było z pierzyn powyciągać, ale przeciej tych zebrała się garść niemala, a między nimi personaci z różnych ziem, od kasztelanów aż do podkomorzych. Brzmiały szmery, rozmowy i szumiały jak w ulu, a wszystkie oczy były zwrócone na drzwi, przez które miał się książę ukazać. Wtem umilkło wszystko. Książę wszedł. Twarz miał spokojną, pogodną i tylko zaczerwienione bezsennością oczy i ściągnięte rysy świadczyły o przebytej walce. Ale przez ową pogodę, a nawet słodycz, przewijała się powaga i nieugięta wola. Mości panowie, rzekł, dzisiejszej nocy rozmawiałem z Bogiem i własnym sumieniem, co mnie uczynić należy. Oznajmuję przeto waszmością, a wy oznajmijcie całemu rycerstwu, iż dla dobra ojczyzny i zgody potrzebnej w czasach klęski poddaję się pod komendę regimentarzów. Głuche milczenie zapanowało w zgromadzeniu. W południe tegoż dnia na podwórcu zamkowym stało 300 wierszulowych Tatarów, gotowych do drogi z panem Skrzetuskim, a na zamku książę wyprawiał obiad starszyźnie wojskowej, który zarazem miał być pożegnalną ucztą dla naszego rycerza. Posadzono go tedy przy księciu jako pana młodego, a za nim zaraz siedział pan Zagloba, gdyż wiedziano, iż jego to sprawność i odwaga ocaliły pannę młodą z ostatniej toni. Książę był wesół, bo brzemię serca zrzucił i wznosił kielichy za pomyślność przyszłego stadła. Ściany i okna drżały od okrzyków rycerzy. W przedpokojach czynila wrzawę służba, między którą rzędzian rej wodził. — Mości panowie — rzekł książę — niechże ten trzeci kielich będzie dla przyszłej konsolacji. Walne to gniazdo. Daj Bóg, aby jabłka nie popadały daleko od jabłoni. Niech z tego jastrzębca, godne rodzica, jastrzębczyki się rodzą. — Niech żyją! Niech żyją! — Na podziękowanie! — wołał Skrzetuski, wychylając ogromny kielich Malmazji. — Niech żyją! Niech żyją! Crescite et multiplicamini! — Jużeś to waszmość z pół chorągwi powinien wystawić — rzekł śmiejąc się staruszek Zaćwilichowski. — Za Skrzetuszczy wojsko z Kretesem! Już ja go znam! — krzyknął Zagloba. Szlachta ryknęła śmiechem. Wino szło do głów. Wszędzie widać było czerwone twarze, ruszające się wąsy, a humory stawały się z każdą chwilą lepsze. — Kiedy tak? — wołał rozochocony pan Jan. — To już się waszmością muszę przyznać, że mi kukulka 12 chłopczysków wykukała. — Dali Bóg! Wszystkie bociany od roboty pozdychają! — wołał pan Zagloba. Szlachta odpowiedziała nowym wybuchem śmiechu i śmiali się wszyscy, aż się sala jakoby grzmotem rozlegała. Wtem w progu sali ukazało się jakieś posępne widmo, okryte kurzem. I na widok stolu, uczty i rozpromienionych twarzy zatrzymało się we drzwiach, jakby wahając się, czy wejść dalej. Książę dostrzegł je pierwszy, brwi zmarszczył, oczy przesłonił i rzekł. — A kto tam ma? — A, to Kuszel. Z podjazdu? Co słychać? Jakie nowiny? — Bardzo złe, mości książę, rzekł dziwnym głosem młody oficer. Nagle cisza zapanowała w zgromadzeniu, jakby je kto urzekł. Kielichy niesione do ust zawisły w połowie drogi. Wszystkie oczy zwróciły się na Kuszla, na którego zmęczonej twarzy malowała się boleść. — Lepiej byś wtedy ich weść nie powiadał, gdym przy kielichu wesół — rzekł książę. — Ale gdyś już zaczął, to dokończ. — Mość książę, wolałbym i ja nie być puszczykiem, bo mi ta wiadomość przez usta nie chce przycisnąć. — To dokończ. — Mość książę, wolałbym i ja nie być puszczykiem, bo mi ta wiadomość przez usta nie chce się przycisnąć. — Co się stało? — Mów! Bar. Wzięty. Pewnej pogodnej nocy na prawym brzegu Waladynki posuwał się w kierunku Dniestru orszak jeźdźców złożony z kilkunastu ludzi. Szli bardzo wolno, prawie noga za nogą.
Na samym przedzie, o kilkadziesiąt kroków przed innymi, jechało dwóch jakoby w przedniej straży. Ale widocznie nie mieli żadnego dostrażowania i czujności powodu, bo przez cały czas rozmawiali ze sobą, zamiast dawać baczenie na okolicę. I zatrzymując co chwila konie, oglądali się na resztę orszaku, a wówczas jeden z nich wołał — Pomału tam! Pomału! I orszak zwalniał jeszcze kroku, zaledwie posuwając się naprzód. Na koniec, wysunąwszy się zza wzgórza, które osłaniało go swym cieniem, orszak ów wszedł na przestwór oblany światłem księżyca i wtedy to można było zrozumieć ostrożność pochodu. Oto w środku karawany idące obok siebie dwa konie dźwigale przywiązaną do siodelek kołyskę, w kołysce zaś leżała jakaś postać. Srebrne promienie oświecały bladą jej twarz i zamknięte oczy. Za kołyską jechało 10 zbrojnych. Po spisach bez proporców można w nich było poznać kozaków. Niektórzy prowadzili konie juczne, inni jechali luzem, ale o ile dwaj jadący na przedzie zdawali się nie zwracać najmniejszej uwagi na okolicę, o tyle ci oglądali się niespokojnie i trwożliwie na wszystkie strony. A jednak okolica zdawała się być zupełną pustynią. Ciszę przerywały tylko uderzenia kopyt końskich i wołanie jednego z dwóch jadących naprzedzie jeźdźców, który od czasu do czasu powtarzał swą przestrogę. Pomału, ostrożnie. Na koniec zwrócił się do swego towarzysza. Horpyna, daleko jeszcze? Spytał. Towarzysz, którego zwano Horpyną, a który w istocie był przebraną po kozacku olbrzymią dziewką, popatrzył w gwieździste niebo i odrzekł. — Niedaleko. Będziemy przed północą. Miniemy wraże uroczyszcze, miniemy tatarski rozluk, a tam już zaraz czortowy jar. — Oj, źle by tam przyjeżdżać po północku, nim kur zapije. Mnie można, ale wam źle by było. Źle. Pierwszy jeździec wzruszył ramionami. — Wiem ja, rzekł, że tobie czort bratem, ale na czorta są sposoby. — Czort nie czort, a sposobu nie ma. Odparła Horpyna. Żeby ty, sokole, na całym świecie schowania dla swojej kniaziówny szukał, to by ty lepszego nie znalazł. Już i tędy nikt po północku nie przejdzie, chyba że ze mną. A wiarze jeszcze żywy człowiek nogi nie postawił. Chce kto wróżby, to przed jarem stoi i czeka, póki nie wyjdę. Nie bój ty się, nie przyjdą tam ani lachy, ani tatary, ani nikt, nikt. Czortowy jar straszny, sam zobaczysz. Niech sobie będzie straszny, a ja mówię, że przyjdę, ile razy zechcę. Byleś w dzień przychodził, kiedy zechcę, a stanie czort w poprzek, to za rogi wezmę. Ach, bohun, bohun. Ej, dońcówna, dońcówna, ty się o mnie nie troszcz. Weźmie mnie czort, czy nie weźmie, to nie twoja sprawa, ale to ci powiadam. Radź ty sobie ze swoimi czortami jak chcesz, byle na kniaziównę bieda nie przyszła, bo jeśli jej coś się stanie, to ciebie z moich rąk ni czorty, ni upiory nie wydrą. Raz mnie już topili, jeszcze jak my nad Donem z bratem mieszkali, drugi raz już mi w Jampolu mistrz głowę golił, a dlatego mi nic, ale to inna rzecz. Ja z przyjaźni dla ciebie będę jej strzegła, by jej i włos na głowie od duchów nie spadł, a przed ludźmi u mnie bezpieczna. Już ci się ona nie wymknie. A ty, sowo, jeśli tak mówisz, to czemu ty mnie wróżyła na biedę? Czemu ty mi hukała nad uchem? Lach przy niej, lach przy niej. To nie ja mówiła, to duchy, ale się może zmieniło. Jutro ci powróżę na wodzie w kole mlyńskim. Na wodzie wszystko dobrze widać, jeno trzeba długo patrzyć. Sam zobaczysz, ale ty wściekły pies, powiedzieć ci prawdę, to się sierdzisz i za obuch łapiesz. Rozmowa urwała się. Słychać było tylko uderzenie kopyt o kamienie, jakieś głosy dochodzące od strony rzeki, podobne do sykania koników polnych. Bohun nie zwrócił najmniejszej uwagi na owe głosy, które jednak wśród nocy mogły dziwić. Podniósł twarz ku księżycowi i zamyślił się głęboko. — Horpyna — rzekł po chwili. — Czego? — Ty, czarownica, Ty musisz wiedzieć, czy prawda, że jest takie ziele, że jak się go kto napije, to musi pokochać? Lubystka czy jak? Lubystka. Ale na twoją biedę nic ci lubystka nie poradzi. Jeśli by kniaziówna innego nie kochała, to tylko dać jej się napić. Ale jeśli kocha, to wiesz, co się stanie?
Co? To jeszcze bardziej tego innego pokocha.
A przepadnij, że ty ze swoją lubystką. Umiesz ty źle wróżyć, a poradzić nie umiesz.
To słuchaj, znam ja inne ziele, co w ziemi rośnie. Kto się go napije, 2 dni i 2 noce jak pień leży, o świecie nie wie. Tego ja jej ziela dam, a potem... Kozak zatrząsł się na siodle i utkwił w czarownicy swe świecące w ciemności oczy. — Co ty kraczesz? — spytał.
— Daj chudi!
— zawołała wiedźma i wybuchnęła ogromnym, podobnym do rżenia klaczy, śmiechem. Śmiech ów rozległ się złowrogim echem w rozpadlinach jarów.
— Suko! — rzekł Wataszka.
Po czym oczy jego gasły stopniowo, popadał znów w zamyślenie. Na koniec począł mówić jakby sam do siebie.
— Nie, nie, nie. Kiedy my bar brali, ja pierwszy wpadł do klasztoru, by jej przed pijanicami bronić i lep strzaskać każdemu, kto by się jej dotknął. A ona się nożem pchnęła i teraz o Bożym świecie nie wie. Dotknę jej ręką, to się znów pchnie albo do rzeki skoczy. Nie upilnujesz, nieszczęsny.
Ty w duszy lach, nie kozak, kiedy po kozacku nie chcesz dziewczyny zniewolić.
Żeby ja był lach, zawołał Bochun, żeby ja był lach.
I za czapkę obu rękoma się chwycił, bo jego samego ból chwycił.
Musiała cię urzec ta laszka, mruknęła Chorpyna. Ej, chyba urzekła, odrzekł żałośnie. Niechby mnie pierwsza kula nie minęła, niechbym na palu sobacze życie skończył. Jednej ja chcę na świecie i ta jedna mnie nie chce.
Do Orny! Zawołała z gniewem Chorpyna.
Toć ty ją masz! Stulże ty pysk!
Zawołał z wściekłością kozak.
A jak się ona zabije, to co? Ciebie rozerwę, siebie rozerwę, lepokami rozbiję, ludzi będę gryz jak pies. Ja by duszę za nią oddał, sławę kozacką oddał, uciekłby za jachornik, hen od pułków za świat, aby z nią żyć, przy niej zdychać. Ot co? A ona się nożem pchnęła.
I przez kogo?
Przeze mnie. Nożem się pchnęła! Słyszysz? Nic jej nie będzie, nie umrze. Jakby umarła, to i ja by ciebie ćwiekami do drzwi przybił. Mocy ty żadnej nad nią nie masz.
Nie mam, nie mam.
I ja by wolał, żeby ona mnie nożem pchnęła. Jakbyś zabiła, byłoby lepiej.
A głupia laszka, odby po dobrej woli przychlubiła cię do siebie. Gdzie lepszego znajdzie?
Spraw ty to. A ja ci garnek dukatów nasypię, a perol drugi. My w barze wzięli lupu niemałą i przedtem brali.
Ty bogaty jak kniaź Jarema i sławny. Ciebie mówią, sam Krzywonos się boi.
Kozak ręką machnął. Co mnie z tego, kiedy serce bolit?
I znowu zapadło milczenie.